postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
W naszej pracy stosujemy alkohol, pieniądze i różne świńskie zagrywki. Ale jak jest prawdziwy problem, to warto poszukać kobiety. Thompson czuł się coraz pewniej w rozmowie z przedstawicielem centrali. Właśnie dzięki Czechowi kilka tygodni temu przypadkowo poznałem pewną damę. W służbach pomocniczych Armii Brytyjskiej jest ich dużo, to taka patriotyczna moda. Ale ta kobieta jest sekretarką szefa bazy w Thamesford. Niedawno przyjechała ze swoim szefem do Londynu i spotkaliśmy się na popołudniowym koktajlu w SOE. Poznał nas ze sobą ten Czech. Brytyjczycy czują się, jakby już wojnę wygrali i urządzają czasami takie imprezy, ale do rzeczy. Ta sekretarka, Nelly Olson, jest panną, ze swoim szefem ma chyba jedynie służbową relację, dlatego nie było przeszkód, by dotrzymać jej towarzystwa przy drinku. Dostałem jej numer telefonu. Ponieważ potem Nelly była kilka razy w Londynie, popracowałem nad tą znajomością. Drugie spotkanie zaczęliśmy przy dobrej kolacji, a zakończyliśmy u mnie. W ten weekend jestem zaproszony do panny Olson, która mieszka w wiosce Thamesford w hrabstwie Bedfordshire. To mniej niż 100 kilometrów od Londynu. Mam już pożyczony samochód i zabezpieczone paliwo. Liczę, że przez weekend wycisnę z niej sporo szczegółów na temat działań SOE realizowanych z tej bazy. Wydaje mi się, że jest we mnie zadurzona, a ja podkreślam wielką wagę jej pracy dla zwycięstwa nad Niemcami. Chętnie opowiada więc o swoich obowiązkach. Dobrze. Niech Thamesford będzie teraz dla ciebie priorytetem, zdecydował Geiger. Zostanę jeszcze jakiś czas w Wielkiej Brytanii. Dostaniesz sygnał, kiedy będzie nasze następne spotkanie. Potem łączność z stałym systemem. Ja wychodzę pierwszy. Zostań jeszcze z 15 minut. A tak na marginesie, to kiepskie to wasze piwo. Nasze jest o niebo lepsze. Rudolf Geiger opróżnił do końca szklankę. Pożegnał się z agentem i opuścił lokal. John odetchnął z ulgą. Kiedy za wysłannikiem centrali zamknęły się drzwi, odstawił niedopite piwo i przyniósł z baru podwójną whisky. Z sympatią pomyślał o jej szkockich producentach. Berlin, centrum. Karl wyszedł z biura wczesnym popołudniem. Zdecydował, że musi przebrać się w cywilne ubranie, aby jeśli sytuacja stanie się niebezpieczna, nie ułatwiać identyfikacji przypadkowym świadkom. Na taką okazję przechowywał w szafie rzeczy mające nie przyciągać uwagi. W odróżnieniu od munduru, czyniącego zeń przystojnego, eleganckiego i nietrudnego do zapamiętania oficera wywiadu. Przeobrażenie się w niemłodego już urzędnika zajęło mu trochę czasu. Włożył znoszony, podniszczony garnitur i noszący ślady równie długiego używania krótki płaszcz. Nie był to zbyt ciepły strój, ale w razie konieczności zapewniał swobodę ruchów. Usta przesłonił grubym szalikiem, świetnie pasującym do aury w lutym. Założył okulary w dużych czarnych oprawkach, które zmieniały zasadniczo jego twarz. Całość uzupełnił zrobioną na drutach czapką dokerką. Uważnie obejrzał się w lustrze. Lekko się przygarbił. Był zadowolony z osiągniętego rezultatu. Wyglądał na zmęczonego mężczyznę w średnim wieku. Ze względu na zimową aurę włożył grube, skórzane buty. Kiedy wychodził z domu, zapadł już zmierzch, który dodatkowo utrudni jego rozpoznanie. Na wszelki wypadek upewnił się, czy ma w kieszeni zestaw wytrychów. Były. Mieszkanie i warsztat Bohuna znajdowały się w centrum Berlina, w pobliżu dworca głównego. Von Weidel mógł tam dotrzeć w ciągu 20 minut. Poświęcił jednak 2 godziny na kluczenie po ulicach, aby mieć pewność, że nikt za nim nie idzie. W końcu dotarł do budynku dworca. Zerknął na rozkład jazdy pociągów i powoli przeszedł przez halę. Nie dostrzegłszy nic podejrzanego, wyszedł na niewielką Friedrichslistufer. Doszedł do Invalidenstrasse i skręcił w prawo. Po kilkudziesięciu metrach po drugiej stronie tej szerokiej ulicy zobaczył budynek, w którym w narożnym lokalu mieścił się warsztat zegarmistrzowski należący do Bohuna. Niestety warsztatu już nie było. Nie było też całego narożnika kamienicy, a pozostałe części budynku straszyły wystającymi fragmentami stropów, powybijanymi oknami oraz pozostałościami mebli, rur i przewodów w zniszczonych mieszkaniach. Karl zatrzymał się i patrzył na zrujnowaną kamienicę. Czyżby rezydent zginął? A może tylko został ranny i trafił do szpitala? Pomyślał. Jedno i drugie wyjaśniało zresztą brak kontaktu z Bohunem. Dostrzegł starszego mężczyznę, który wielką szuflą próbował zgarniać gruz rozsypany na chodniku. Uznał, że jest to dozorca, od niego dowie się o szczegółach tego, co się tu wydarzyło. Przepuścił przejeżdżające samochody i przeszedł na drugą stronę ulicy. Tu był warsztat zegarmistrza. Nie wie pan, co się z nim stało? Miałem dzisiaj odebrać zegar stołowy po naprawie. To rodzinna pamiątka. Człowieku, warsztatu już nie ma. Twarz mężczyzny wykrzywiła się z żalu. Zegarmistrza też nie ma. Tu zginęła połowa lokatorów, ci cholerni Brytyjczycy. Szkoda, że nie udało się ich wszystkich wytłuc w poprzedniej wojnie. A kiedy to się stało? 2 dni temu wieczorem. Nadleciały bombowce. Dużo wcześniej niż zazwyczaj. Pewnie dlatego nikt się ich nie spodziewał. Patrz pan, taka tragedia. A zegarmistrz, co z nim? Pan zegarmistrz jeszcze pracował w warsztacie. Jak samoloty nadleciały, to ja wybiegłem z bramy i widziałem, że siedzi wewnątrz. Nie wiem, dlaczego nie wyszedł. W końcu alarm lotniczy było słychać trochę wcześniej i nagle świst. Ledwo schowałem się po drugiej stronie Invalidenstrasse. Za chwilę wszystko runęło. Jeszcze widziałem światło u zegarmistrza, a potem już nic, tylko gruzy. Wie pan? Jak odlecieli, to zebrało się trochę ludzi i próbowaliśmy szukać ofiar w gruzowisku. Wyciągnęliśmy tylko ciało jakiejś kobiety. Idę do domu. Powiem żonie, że naszego zegara już nie odzyskamy. Starał się zakończyć rozmowę z dozorcą. Szkoda zegarmistrza. Niech pan się trzyma. Wszystkich nas nie zabiją. Von Weidel odwrócił się i ruszył w stronę dworca głównego. Zerknął przez ramię. Dozorca zapamiętale machał szuflą, jakby mógł za jej pomocą usunąć górujące nad nim ruiny. Karl skręcił w prawo w Heidestrasse. Wiedział, że Bohun mieszkał na tej ulicy pod numerem 12. Postanowił spróbować dostać się do mieszkania rezydenta. Chciał mieć pewność, że nie zostało w nim nic, co mogłoby zdekonspirować działalność siatki. Z niepokojem patrzył na kolejne kamienice, ale skuteczność lotników alianckich ograniczyła się tym razem do trafienia narożnego budynku przy Invalidenstrasse. Myślał, jak to w życiu jest. Jego rezydent przez lata unikał realnych zagrożeń w pracy wywiadowczej. Nie dał się gestapo, a zabili go sojusznicy, alianci. Do dupy takie życie.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.